Dobrze. Dzień dobry, moi drodzy, wybaczcie mi taki nieatrakcyjny, niekorzystny kadr, w sensie z drzwiami, z klamką z tyłu, bo jestem w miejscu bardzo uroczym, które zaraz zobaczycie, bo tu już byliśmy wielokrotnie. Jesteśmy, kochani, w Luriraju, koło tego, Poznania. Koło Poznania, bo kręcimy dla was kolejne odcinki, jak to się nazywa, ballady i romanse, w sensie nie Adam Mickiewicz, tylko Adam Szustak, imię w sobie podobne. A to zaraz, to Mickiewicz czy Słowacki zrobił?
Mickiewicz.
Nie Słowacki?
Mickiewicz.
Więc Adam Szustak tym razem. Kochani, tak się zaczyna nowy vlog. Pijemy właśnie kawę i potem idziemy kręcić, więc stąd się zacznie, a gdzie się skończy, to nikt tego nie wie. No to jedziemy. Co? Krzyczek mikrofonik.
Mryga już, no?
Mryga. No więc słuchajcie, bo jesteśmy w trakcie nagrywania ballad i romansów. Mamy kanapkę, z czym to było?
Z kurczakiem w sezamie.
Z kurczakiem w sezamie. Podoba mi się to. Nagraliśmy już dwa odcinki. Jak dla mnie są po prostu super. Uważam, że po prostu super gadam. Więc niedługo to obejrzycie. W sensie nie tak niedługo. W czerwcu to obejrzycie. Więc was bardzo, bardzo zachęcam. A my się będziemy teraz raczyć kanapką, kawą i kolą. I potem będziemy nagrywać. No. Dobre. No dobrze, słuchajcie, skończyliśmy już nagrane, więc ja jadę teraz do Łodzi. Więc tam się pewnie zobaczymy w kolejnym etapie tego vloga. Dokąd nas on doprowadzi, to nie wiem, no zobaczymy. Więc tutaj was pozdrawiamy z Luriraju, czyli z przeuroczego miejsca, gdzie przyjeżdżamy co roku nagrywać ballady i romanse. Bardzo to miejsce lubię. Więc no, do zobaczenia za momencik. Moi drodzy, chociaż ten vlog zaczął się w Poznaniu, tak jak widzieliście, po drodze jeszcze byłem w Łodzi, a teraz jestem w Warszawie, to tak naprawdę on jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby wam trochę dzisiaj opowiedzieć o czymś bardzo ważnym, naprawdę bardzo ważnym. I pewnie mi to trochę zajmie, więc dajcie mi trochę czasu, ale myślę, że temat jest naprawdę ważny, dla mnie osobiście bardzo poruszający. Kochani, jakiś czas temu, już sporo to, ze 2, ze 3 może lata temu, zrobiłem taki odcinek Q&A o homoseksualizmie, na pewno pamiętacie. Dosyć dużym echem się odbił, też oczywiście było sporo sprzeciwu i tak dalej. Od tamtego czasu, zresztą tak jak wcześniej, dużo sobie myślę w ogóle o tej dziedzinie, dlatego że jestem przekonany, że Kościół jest miejscem dla wszystkich i bez względu na to, jakich trudności, czasem jakich grzechów, jakich dramatów doświadczamy, to w Kościele jest miejsce dla wszystkich. Więc co jakiś czas doczytuję sobie różne sprawy związane również z tym tematem. I kochani, chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Ostatnią moją lekturą, to nie będzie jakby recenzja książki, to nie o to chodzi, chociaż o książce oczywiście powiem, tylko ta książka wzbudziła we mnie ogromny rezonans, wzbudziła we mnie ogromne myślenie o tym temacie, ale nie tylko o tym temacie. Więc to nie będzie tylko o temacie homoseksualizmu, a raczej homoseksualizmu w Kościele, tylko też o trochę innym patrzeniu na te rzeczywistości. Już mówię. Otóż, kochani, ostatnio nasze dominikańskie wydawnictwo W Drodze wydało taką książkę pod tytułem Dlaczego nie nazywam siebie gejem? Z podtytułem Jak zrozumiałem moją seksualność i odnalazłem harmonię. Napisał to Daniel Matson. Jest Amerykaninem, jest homoseksualistą. Książka jest niezwykle poruszająca. Kochani, bardzo chciałbym wam oczywiście tę książkę polecić do przeczytania, jeżeli was ten temat interesuje, a tak naprawdę nie tylko ten temat. Zaraz powiem jakby dlaczego nie tylko. Książka się składa de facto z trzech części, chociaż jest trochę więcej, ale de facto z trzech części. Pierwsza część to jest świadectwo tego człowieka, to jest prawie pół książki, gdzie on opisuje całe swoje życie. Opisuje, jak rozpoznał u siebie skłonności homoseksualne, w jaki sposób potem je praktykował. No całe świadectwo życia, zaraz o tym dwa słowa więcej. Potem jest takim teoretycznym spojrzeniem na homoseksualizm z punktu widzenia Kościoła i potem jest też doświadczeniem jego walki, można powiedzieć, z grzechem po prostu. O co chodzi w tej książce? Ten człowiek, już po 40, rozpoznał od najmłodszych lat w swoim życiu, że ma skłonności homoseksualne. Przez kilkadziesiąt lat żył z dala od kościoła jako człowiek, który się zgodził na to, że zasadniczo jest homoseksualistą, wszedł w konkretne relacje homoseksualne, również fizyczne, również seks homoseksualny. Do dzisiaj tak jest. Jest dzisiaj już nawróconym jakby chrześcijaninem, jest w kościele katolickim, żyje w czystości. Nadal jego skłonności są takie, jakie są. Czy nie jest to historia o tym, że okazało się, że jego skłonności były nieprawdziwe, tylko nadal ma takie skłonności, jakie miał, aczkolwiek nie realizuje ich. Kochani, dlaczego wam o tym mówię? Dlaczego ta książka mnie tak bardzo poruszyła? Pierwsze, co mnie poruszyło, to bardzo mnie poruszyło jego świadectwo, w sensie prawda tego świadectwa. Czy nie żadne takie katolickie uładzone gadanie o tym, że to jest tylko jakieś zamieszanie i można to sobie zanegować? Nie. Tylko ten człowiek naprawdę rozpoznał w sobie, że zasadniczo jego skłonności są skierowane w kierunku tej samej płci. Miał taki czas, po pewnym związku z mężczyzną, z którym był dosyć długo, nagle ni stąd, ni zowąd zakochał się w kobiecie. W jednej jedynej, nie w ogóle w płci żeńskiej, tylko w jednej kobiecie. Był z nią w ogóle w związku przez kilka lat. Mieli tam przerwę, potem się znowu spotkali. On miał nadzieję, że z tego będzie w ogóle małżeństwo. Wydawało mu się, że jego skłonności się skończyły. Ta kobieta niestety w ten związek z nim nie weszła. Znaczy niestety, nie wiem, nie weszła z nim w ten związek. I on się zakończył. I on wtedy znowu rozpoznał w sobie, że nie interesują go żadne inne kobiety, że jest nadal skoncentrowany na mężczyznach. I tak jest do dzisiaj. On bardzo szczerze opisuje całą swoją drogę. Opisuje to, co się wydarzyło w dzieciństwie, opisuje różne momenty, które uważa, że były takim potwierdzaniem w nim tej skłonności. Potem opisuje również swoje grzechy, swoje współżycie seksualne z mężczyznami, swoje związki. Pisze o tym bardzo uczciwie, też w takim sensie, mimo że jest już człowiekiem, jakby, który zgadza się z kościelną nauką na temat homoseksualizmu i na temat tego, że to jest nieuporządkowane, to nie neguje swoich związków poprzednich. W takim sensie neguje w nich grzech. Neguje w nich akty homoseksualne, neguje seksualność skierowaną w kierunku tej samej płci. Natomiast nie neguje więzi, która go łączyła z mężczyznami. Potrafi też bardzo pięknie o nich pisać. O tym, w jaki sposób widział w nich miłość. Prawdziwą, bezinteresowną miłość. Jest bardzo poruszający rozdział, kiedy opisuje taki swój długi związek z mężczyzną, gdzie on widzi w nim dzisiaj tak naprawdę odblask miłości Chrystusa. Mówię, nie w tym sensie grzesznym, tylko jako bycie z drugim człowiekiem. Bardzo to świadectwo jest poruszające. Kończy się ono tym, że on w tej chwili jest w pojedynkę. Zakłada, że prawdopodobnie do końca życia będzie sam, aczkolwiek mówi o tym wprost, że ma też taką nadzieję, że może Pan Bóg postawi na jego drodze jakąś kobietę, z którą będzie mógł zbudować normalny związek małżeński. Bardzo chciałby być ojcem, ale wie, że to może być niemożliwe. Wie, że może się zdarzyć tak, że będzie żył jako człowiek samotny, nieżonaty do końca życia. Więc pierwsza rzecz, która bardzo mnie poruszyła, to świadectwo. Dlatego, że mam takie wrażenie, że do tej pory czytałem tylko dwa rodzaje świadectw. Albo czytałem takie świadectwa, gdzie ktoś totalnie się nie zgadza jakby z kościelnym, jak wierzę, z Pana Bożym patrzeniem na homoseksualizm i po prostu opisuje swoje życie i swoje skłonności w samych superlatywach. Albo widziałem te świadectwa w drugą stronę, czyli takie w czambu negujące wszystko, co było jakkolwiek związane jakby z tą orientacją, którą ktoś ma. On tego nie robi. On potrafi zobaczyć dobre rzeczy i złe rzeczy, błogosławione i niebłogosławione. Nazywa po imieniu to, co rzeczywiście od Pana Boga pochodzi, to, co nie pochodzi, to, co jest z grzechu. Bardzo jest poruszające. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsze są trzy kolejne punkty, które muszę wam przyznać po prostu ogromnie wywracają moje myślenie. Właśnie nie tylko o tej dziedzinie, tylko w ogóle o pewnym podejściu do siebie i do życia. Otóż cały główny rozdział, ten taki teoretyczny, gdzie on odpowiada na pytanie, dlaczego nie nazywa siebie gejem. On mówi, że on nie jest chrześcijańskim gejem. Mówi, że nie jest gejem. Mimo że ma skłonności homoseksualne, nie neguje ich i wie, że je ma i bardzo możliwe, że będzie miał je do końca życia, to mówi, że jego sposób poradzenia sobie z tym polega na tym, że odkrył w bliskości z Panem Bogiem i też za pomocą Kościoła, że to nie jest jego prawdziwa natura. Że ona jest oczywiście w nim, on jej nie neguje, ale że to nie jest prawda o nim. On daje taki cały wykład o tym, że w naszym świecie strasznie żeśmy jakby wynieśli na piedestał to, co odczuwamy, to, czego pragniemy względem pewnej prawdy obiektywnej. Że on mówi, gdyby miał patrzeć tylko na to, co czuje od początku życia, co w nim jest, jakie ma pragnienia, jak jest skierowany właśnie chociażby w kierunku tej samej płci, no to to wszystko mówi mu o tym, że jest homoseksualistą. Ale on odkrył w byciu z Panem Bogiem, że tak nie jest. Że on tak naprawdę jest mężczyzną, że jest synem Bożym, w sensie dzieckiem Pana Boga, które w dziedzinie seksualności doznaje pewnego nieuporządkowania od początku życia, czyli można by to nazwać czymś w ogóle naturalnym, ale on głęboko wierzy, że to nie jest naturalne w nim. Że to jest coś, co pochodzi z zamieszania pochodzącego od zła, od grzechu. Nie jego konkretnie, tylko tak mu się wydarzyło. Taką ma przypadłość w życiu. I kochani, wiem, że oczywiście szczególnie ci z was, którzy nie zgadzają się z kościelną nauką i tak dalej, powiedzą, że to jest w ogóle to, co mówię, że to jest straszne. Że to jest negowanie siebie, że to jest negowanie swojego własnego poczucia tożsamości, że to jest w ogóle jakieś takie kontra sobie, że to jest w ogóle taki jakiś kościelny, taki nie wiem, totalitaryzm, gdzie się ludziom próbuje wtłoczyć czymś, czym oni nie są. Bardzo was zachęcam do przeczytania tego, bo to pisze człowiek, który tego doświadczył, jednocześnie odkrył w sobie, że on taki nie jest, chociaż taki jest. I kochani, kiedy o tym czytam, ja nie mam skłonności homoseksualnych, nie myślę o tym w takim kluczu, ale mam inne problemy. Mam inne problemy związane z moją seksualnością, mam inne problemy emocjonalne, psychiczne, relacyjne, potrzeby i tak dalej. I ja bardzo często to, czego pragnę, to, czego mi najbardziej potrzeba, absolutyzuję. Że to, co ja czuję, to tak musi być. Że to, czego najbardziej pragnę, najbardziej potrzebuję, to przecież to jest prawda o mnie, bo ja tego pragnę. I kochani, czytam tego człowieka, ja naprawdę momentami po prostu się prawie popłakałem, kiedy tę książkę czytałem. I nagle odkrywam, że Adam, nie możesz robić z własnego serca, z własnych odczuć, z własnych pragnień bożka. To nie znaczy, że masz je negować. To nie znaczy, że masz udawać, że ich nie ma, kochani. To nie jest wcale rozwiązanie kościelne. Kościół wcale nie zaprasza do tego, żeby udawać, że czegoś nie ma, żeby się, nie wiem, tak na siłę do czegoś przymuszać. Nie, tylko żeby uznać, że to, co ja czuję, czyli subiektywizm, nie jest obiektywny. Że to, co jest we mnie przekonaniem, czasem w ogóle bardzo mocnym, emocjonalnym, psychicznym, fizycznym, że to nie jest cała prawda o mnie. Jest bardzo wzruszający ten rozdział, kiedy on pisze, jak odkrywa w sobie, że on jest stworzonym przez Boga mężczyzną. Nie mężczyzną homoseksualnym. On nie pisze o sobie, że jest homoseksualistą. Nie, on pisze, jestem stworzonym przez Boga mężczyzną, który tak się wydarzyło w jego życiu, ma akurat skłonności homoseksualne, ale to on wybiera, czy za nimi pójdzie, czy nie. Czy one będą kształtowały jego życie, jego wybory, jego związki, jego relacje, jego decyzje, czy też nie. Czy jakby to, co on czuje, nie jest czymś, co nim kieruje, tylko on ma tym kierować. Kochani, ten człowiek jest dużo bardziej dojrzały i doskonały ode mnie, kiedy ja to czytam. Bo ja w moich rzeczach, które mną kierują, bardzo często się im poddaję i to one mną rządzą, a nie ja nimi. To jest, kochani, niezwykle dla mnie potężne w ogóle świadectwo, strasznie w tym świecie potrzebne. Czyli takie świadectwo, że subiektywne odczucia, prawdziwe, nie negujemy ich, prawdziwe subiektywne odczucia nie są wszystkim. I kochani, problem tu polega na tym, że my to zazwyczaj traktujemy tak bardzo zero-jedynkowo, nie? W takim sensie, że aha, czyli albo biorę swoje odczucia i swoje pragnienia i to, co subiektywnie mi się wydaje i żyję według tego, albo je całkowicie neguję. Otóż uwaga, nie, kochani, to nie jest system zero-jedynkowy. Nie, jest czymś bardzo niezdrowym udawać, że nie mam czegoś, co czuję. Jest bardzo niezdrowym, jest w ogóle bardzo dla psychicznego zdrowia czymś w ogóle katastrofalnym, kiedy człowiek się próbuje na siłę wtłoczyć coś i wmówić sobie, że jakoś nie jest. Nie, nie, nie. Ten system jest takim systemem, gdzie to, co ja czuję, to, co we mnie jest, to jest jakaś prawda o mnie, ale to nie znaczy, że to jest cała prawda o mnie. I to nie znaczy, że ja muszę się jej poddać. I to jest, kochani, pierwsza rzecz, która mnie po prostu niezwykle w tej książce porusza. I to mówię, to nie dotyczy już tylko problemu homoseksualizmu, tylko to jest w ogóle, myślę, przekleństwo naszych czasów, chociaż naszych, pewnie w ogóle wszystkich czasów. Zobaczcie w ogóle, że apokalipsa kończy się tym, że człowiek zostanie wyniesiony, w sensie na tym polega całe działanie szatana, że człowiek ma zostać wyniesiony jako kogoś nad Boga. Czyli to, co po ludzku myślane, jest ważniejsze od tego, co po Bożemu myślane. Kochani, to o to chodzi w ogóle w całym zamieszaniu w świecie. Że te wszystkie ruchy, które tak bardzo bronią tożsamości, one to robią w ogóle w dobrych intencjach. Bronią tożsamości, czyli tego, jak ktoś czuje, jakim się czuje i tak dalej. Kiedy się to oderwie od prawdy obiektywnej, wiem, powiedzą mi, nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna, jest tylko prawda tej jednostki. Właśnie na tym polega problem. Nie. Istnieje coś takiego jak Pan Bóg i Jego pomysł na stworzenie. No to stworzenie oznacza, że jesteśmy mężczyznami i kobietami, jeżeli coś idzie w inną stronę, to znaczy, że ta skłonność, to co idzie w inną stronę, jest po prostu zamieszane, jest nieuporządkowane. Tak, wiem, zaraz będą oskarżenia, że jestem homofobem i nazywam tych ludzi nienormalnymi. Broń Boże. Ja jestem nienormalny, kochani, w takim sensie nieuporządkowany w różnych rzeczach, które mają nade mną władzę, gdzie moje odczucia, moje różne pragnienia, moje różne potrzeby rządzą mną. Ja również jestem nieuporządkowany w wielu sprawach. Homoseksualista jest nieuporządkowany w takich sprawach, ja jestem nieuporządkowany w takich sprawach. I to nie mówi o mnie, tylko o nieporządku w tych rzeczach. Druga rzecz, kochani. Przepraszam, to będzie dosyć długi odcinek, ale chyba nie szkodzi. Bardzo mnie poruszyła w tej książce taka opowieść o tym, że on traktuje to, co mu się dzieje, te jego skłonności, które ma i które będzie miał pewnie do końca życia. On też opisuje, jak do dzisiaj, mimo że żyje w czystości, oczywiście pociągają go mężczyźni. On spotyka mężczyznę, który go interesuje seksualnie. On odczuwa pokusę. On odczuwa chęć bycia z tym mężczyzną. I mówi, tak będzie prawdopodobnie. Mówi, do końca życia. Tak pewnie zostanie. I on mówi, ja to traktuję jako krzyż. Że traktuję to jako coś, co jest krzyżem w moim życiu, a Pan Jezus powiedział, że krzyż trzeba wziąć i że krzyż trzeba nosić. Czyli nie traktuję tego jako, właśnie, nie wiem, przekleństwa. Nie traktuję tego jako czegoś, co, nie wiem, jest po prostu złem czystym. Nie traktuję tego jako czegoś nienormalnego, tylko on to nazywa krzyżem. Mówi, ja się z tym będę zmagał. Mówi, inny jest pomysł Pana Boga na mnie, no ale mam tak, jak mam. Ja będę się z tym zmagał do końca życia i ten krzyż będę nosił. Mało tego, mówi, jestem dumny, że będę go nosił, bo w ten sposób, mówi, biorę udział razem z Chrystusem w zbawieniu świata. Kochani, ja to czytałem i po prostu ja temu człowiekowi zazdroszczę. Jak ja bym chciał nosić swoje różne słabości, swoje różne grzechy, moje różne wtopy, których mam oczywiście mnóstwo, z taką jasną świadomością, że to jest krzyż, który ja mam i który mam nosić. To są rzeczy, których ja nie chcę w swoim życiu, nie cierpię ich, z którymi się męczę od lat i pewnie będę, nie oszukujmy się, z niektórymi z nich pewnie będę męczył się do końca życia. Z różnymi pokusami będę walczył do końca życia. Chciałbym mieć taką... Wiem, że to się oczywiście łatwo pisze w książce, pewnie on na co dzień się zmaga znacznie trudniej. Ja pisać też i mówić mogę w dosyć łatwy sposób, ale widać w nim taką piękną szczerość, że on to traktuje jako krzyż. Że on będzie go nosił, bo on chce być uczniem Pana Jezusa. Kochani, ja wiem, że świat oczywiście taki pozakościelny, nie? Świat, który nie ma z Panem Bogiem nic wspólnego, kiedy usłyszy, słuchajcie, wasze skłonności homoseksualne macie nosić jako krzyż, to nas wyśmieje, nie? Że w ogóle co wy nam każecie robić? Każecie nam cierpieć w życiu? No to jest chrześcijańska w ogóle droga, jedna z chrześcijańskich dróg. Nie mówię, że cierpienie jest w ogóle kluczem do życia, ale noszenie krzyża jest jedną ze ścieżek chrześcijaństwa. Niektórzy mają taki, inni mają taki. Jak patrzę na siebie, to ja tego swojego tak jak trzeba nie biorę. Tak jak ten człowiek go wziął. To jest po prostu niesamowite w ogóle w tej książce. I trzecia rzecz, kochani, która mnie też strasznie poruszyła w tej książce, to jest jego opowieść o samotności, o tym, jak on odczytuje swoją samotność. Jak próbował tę samotność wypełniać już nie tylko, no właśnie, jakby działalnością seksualną w kierunku tej samej płci, ale potem oczywiście przyjaźniami i tak dalej, nagle się zorientował, że często te przyjaźnie, mimo że nie mają już podtekstu seksualnego, tak naprawdę mają i w ogóle tak naprawdę są takim substytutem. I pisze o pewnym doświadczeniu samotności znowu, nie jako czegoś, co jest przekleństwem życiowym, tylko jako pewnego wyboru, że on może wybrać to. I mówi, nie zamykam swojej drogi na to, że mówi, jeżeli Pan Bóg mi postawi jakąś kobietę, która zechce być moją żoną, a ja bym bardzo chciał ją kochać i się okaże rzeczywiście, że możemy być razem i to nie będzie przymuszone i tak dalej, tylko naprawdę będzie między nami taka więź, to mówi, jestem na to otwarty. Mówi, nie tak, że postanowiłem, że będę samotny do końca życia, ale on pisze takie bardzo ładnej rzeczy, że mówi, ja na ten moment wybieram samotność. Mówi, za pół roku możliwe, że nie. To nie jest tak, że mówi, mam na całe życie już ją podjąć. Nie, możliwe, że tak będzie, ale nie musi tak być. Mówi, ja na ten moment wybieram tę samotność jako moją drogę, wybieram jako mój wybór w ogóle. Nie jako coś, co mi zostało narzucone, mimo że ja tego nie chciałem, chociaż de facto tak jest, tylko ja to wybieram. Kochani, ja sobie myślę o mnóstwie ludzi, właśnie niekoniecznie ze skłonnościami homoseksualnymi, tylko ludzi, którzy są właśnie porzuceni, albo nie znaleźli męża, żony i tak dalej, i oni cały czas swoją samotność traktują jako przekleństwo, nie? Kochani, a ta odpowiedź tego człowieka na ten moment, mówi za pół roku, może nie, za pół roku może kogoś spotkam, ale na ten moment wybieram samotność i to będzie błogosławieństwo w moim życiu. Kochani, ta książka, kiedy ją czytam, pokażę wam jeszcze raz. Dlaczego nie nazywam siebie gejem? Dla mnie to nie jest książka tylko o homoseksualizmie, chociaż jest oczywiście. I wszystkim, którzy się nad tym tematem zastanawiacie, albo was spotyka ta skłonność, bardzo was zachęcam do przeczytania tej książki. Bardzo się w ogóle cieszę, że nasi bracia wydali tę książkę. To po prostu rewelacyjna pozycja. Ona ona mnie poruszyła na tak wielu w ogóle poziomach, w takim moim życiu, w moim zmaganiu się ze słabościami, z grzechami, z krzyżem, który mam, z samotnością, która mi się zdarza. Ten człowiek, mam wrażenie, jest po prostu trzy długości przede mną, jeżeli chodzi o dojrzałość, o bycie uczniem Pana Jezusa, o pójście dalej. Kochani, bardzo mnie to zainspirowało. Jestem oczywiście bardzo ciekawy też waszych opinii. Wiem, że będą różne te w zależności od tego, czy się zgadzacie z kościelną nauką, czy nie. Ja czasem mam różne myśli o tym właśnie, jak Kościół do tego podchodzi. Też dlatego, że słyszę oczywiście różne głosy, czasem takie głosy, które mówią prawdę, ale w taki sposób, która mnie absolutnie po prostu zabija, co nie, bo mówienie prawdy, które jest bez miłości, nie ma w ogóle żadnego sensu. Ale czasem też mam dużo pytań. Po tej książce, kochani, ten człowiek na przykład w jednym rozdziale dokładnie analizuje wszystkie te trzy zapisy katechizmu Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu i podejścia Kościoła do niego. Słowo po słowie jakby rozsupłuje w całej w ogóle historii teologii, co te słowa znaczą, dlaczego Kościół mówi nieuporządkowane i dlaczego to nikogo nie obraża, że to nie jest żadne obrażanie człowieka, dlaczego to jest mowa o skłonności, a nie o człowieku, dlaczego Kościół wcale nie potępia człowieka i tak dalej. I goni, ten człowiek ma o tyle prawo to mówić, że on sam takie życie prowadził, że on sam jakby wie, co to znaczy. To nie jest tylko teoretyczne moje gadanie o tej skłonności, nie? Tylko on to mówi z własnego doświadczenia, że kiedyś był bardzo temu przeciwny i mówi, Kościół po prostu go mierził, kiedy słyszał te słowa od Kościoła, to nie mógł tego słuchać, nie? Był bardzo obrażony z Bogiem i z Kościołem. A potem nagle w ogóle na jednej Eucharystii się nawrócił. I nagle zaczął to krok po kroku rozumieć, bo odkrył, że jest mężczyzną, Synem Bożym. Wielkie odkrycie w ogóle, uważam. I kochani, niesamowita sprawa. Po pierwsze zachęcam was do pomyślenia o tym, co tu gadam. Jeżeli macie ochotę coś napisać, napiszę, tylko błagam o jakąś kulturalną dyskusję, a nie obrażanie się. I nie próbę też wmówienia mi czy Kościołowi tego, czym nie jesteśmy. A przede wszystkim, jeżeli macie ochotę, do tej książki zajrzyjcie, bo to naprawdę jest w ogóle niezwykłe świadectwo. Kochani, chyba tyle, bo i tak strasznie długo gadam. Będziemy się żegnać w tym vlogu, bo tak naprawdę chodziło mi tylko o ten temat. No dobrze, moi kochani, to bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że ono was też zainspiruje do czegoś. Bo mnie ono naprawdę pracuje mi, słuchajcie, na modlitwie, już czytam to od paru tygodni, już skończyłem, ale pracuje mi to po prostu w sercu na modlitwie strasznie. Strasznie dużo tematów z tego biorę jakby do siebie. Niezwykle inspirująca jest ta opowieść, to świadectwo tego człowieka. No to chyba tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się w następnych jakichś spotkaniach, vlogach i majówkach i takich innych. Bardzo was zapraszam oczywiście. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem. Pa!